27 maja, Norymberga.
Gdzie oni do cholery się ukryli?
Holan, uczepiony uchwytu na desce rozdzielczej Jeepa, rozglądał się po ruinach domów ciągnących się po obydwu stronach jezdni uprzątanej przez szeregi jeńców. Norymberga po dewastujących nalotach amerykańskich samolotów była miastem umarłym, w którym bomby oszczędziły tylko fragmenty zabytkowego centrum. Po 2 godzinach szybkiej jazdy z Coburga stracili drugie tyle, kręcąc się po ulicach Norymbergi w poszukiwaniu dowództwa amerykańskich wojsk lotniczych, które niedawno założyło swoją kwaterę w mieście tak strasznie zniszczonym. Holan zaczynał się niepokoić. Podświadomie czuł, że każda minuta może zadecydować o życiu Jorga.
Spokojnie, panie pułkowniku.
Odezwał się kierowca Joe Lemning, młody chłopak, który znakomicie prowadził samochód.
Byłem już tam. Znajdziemy. To niedaleko, tylko muszę jechać objazdem.
Jak można znaleźć cokolwiek w tym morzu ruin?
Holan, niewyspany i zdenerwowany, daleki był od spokojnego obserwowania drogi i cierpliwego czekania, czy uda im się odnaleźć przecznicę.
Zasłużyli sobie. Był pan w Dachau?
Holan spojrzał na niego zdziwiony.
Zasłużyli sobie.
Powtórzył Joe. Skręcił gwałtownie, aby ominąć ciężarówkę, która nagle wytoczyła się z wąskiej uliczki. Jechali wzdłuż murów, które najmniej ucierpiały od amerykańskich bomb, wypatrując drogowskazu kierującego do dowództwa wojsk lotniczych. Holan mógł sprawę załatwić przez telefon, ale obawiał się, że jeżeli nie znajdzie zrozumienia u nowego dowódcy eskadry specjalnej, to nie wybaczy sobie, że nie zrobił wszystkiego. Nie znał tego człowieka, a mówiono o nim, że był doskonałym lotnikiem, ale fatalnym oficerem i jeszcze gorszym dowódcą, całkowicie nieradzącym sobie z pracą sztabową.
Jest.
Joe wskazał na tablicę przytwierdzoną na słupie trakcji tramwajowej, informującą, że od dowództwa wojsk lotniczych US Air Force dzieli ich 500 metrów.
Naciskaj gaz, dostaniesz 2 dni wolnego.
Krzyknął Holan. Wszystko zaczęło się poprzedniego dnia wieczorem, gdy odebrał telefon od kapitana Fairbanksa z Korpusu Kontrwywiadu. Kilka dni wcześniej wysłał go na inspekcję do obozów jenieckich na Dolnym Śląsku, gdzie przesłuchiwano zwalnianych jeńców, aby wystawić dokumenty tożsamości i zorganizować transport do ojczyzny. W Görlitz, w którego okolicach był jeden z obozów jenieckich, podszedł do niego lotnik zestrzelony nad Polską w 1943 roku. Powiedział, że na dworcu, dokąd poszedł, aby się rozejrzeć za pociągami jadącymi na zachód, spotkał obozowego strażnika, porządnego człowieka, który pomagał jeńcom. Lotnik uważał, że nie było to przypadkowe spotkanie, lecz strażnik został przysłany, aby przekazać wiadomość. Powiedział, zamelduj u swoich, żeby przysłali samolot po Jorga, jak najszybciej. Niech ląduje 2 kilometry na północ od Czochy. Tam jest kawałek dobrej łąki. Zresztą wiecie, kogo spytać o okolice zamku. Spiesz się, człowieku, spiesz! I zniknął w tłumie. W tym spotkaniu było coś tak niezwykłego, że lotnik natychmiast wrócił do obozu i zameldował kapitanowi. Ten na dźwięk zamek Czocha nie zastanawiał się ani chwili i natychmiast zadzwonił do Coburga. Holan był zbyt doświadczonym oficerem kontrwywiadu, aby zlekceważyć taką sytuację. Tajemniczy strażnik podał nazwisko Jorga i wskazał na Czochę. Musiał więc zostać przysłany przez kogoś, kto dobrze orientował się w sytuacji. Wiedział o przesłuchaniach prowadzonych wśród jeńców i o tym, że taka informacja szybko dotrze do właściwego człowieka, który podejmie działanie. W pewnym momencie Holan pomyślał o Globkę. Czyżby ten SS-man, którego spotkał w Rosenheim, gdy ujawnił, gdzie ukrył aparat, a potem zniknął, chciał pomóc Jorgowi? Było to bardzo mało prawdopodobne. Spodziewał się raczej prowokacji. Holan uznał jednak, że nie powinien siedzieć w nowym gabinecie w Coburgu i rozważać ten problem, lecz działać tak, jak mu nakazywało sumienie.
Na miejscu.
Joe zahamował spiskiem tuż przed wejściem do budynku dowództwa z taką fantazją, że wartownik spojrzał na nich groźnie. Dowódca eskadry specjalnej, kapitan Nathan Spagujewicz, siedział za wielkim biurkiem i bez wątpienia udawał kogoś ważniejszego niż w rzeczywistości był.
Anonsowano pana przyjazd, panie pułkowniku.
Zerwał się z miejsca na widok wchodzącego Holana i stanął na baczność. Dobrze się zaczyna, pomyślał Holan i od razu powiedział.
Wyślę pan samolot po moich ludzi do Czochy?
Gdzie to jest?
Na Dolnym Śląsku.
Holan usiadł w fotelu naprzeciw biurka i wyciągnął papierosy. Wiedział, że nie wolno mu okazać zdenerwowania. Mógł liczyć tylko na to, że Spagujewicz, od niedawna na dowódczym stanowisku, ugnie się przed jego pewnością siebie. Kapitan odwrócił się do mapy, choć nie musiał sprawdzać, gdzie jest Dolny Śląsk.
To u Rosjan.
Powiedział dobitnie, z wyraźnie wyczuwalnym wyrzutem w głosie, jakby chciał napomnieć pułkownika, że myśli o akcji na tyłach sojusznika.
Wiem, dlatego przychodzę do pana, dowódcy eskadry specjalnej, a nie do transportu.
Niech mi pan przedstawi szczegóły misji.
Spakujewicz odwrócił się. Po jego minie widać było niezadowolenie, że Holan przyszedł do niego z taką sprawą i szukał pretekstu, aby go spławić.
Lądowanie na łące 2 kilometry na północ od Czochy.
Czyli w nieznanym terenie. Co wiemy bliższego o lądowisku?
Na razie nic. Kazałem przywieźć tutaj osobę, która dobrze zna okolice.
Spagujewicz podniósł brwi ze zdziwieniem, jakby zamierzał o coś zapytać, ale Holan nie dopuścił go do głosu.
Tutaj. Bo ja, panie kapitanie, nie wyjdę stąd bez zapewnienia, że za pół godziny wysyła pan samolot.
Spagujewicz najwyraźniej przestraszył się tonu, jakim Holan do niego mówił. Rozejrzał się niepewnie, najwidoczniej zły, że tego dnia przyszedł do gabinetu, a nie poleciał gdzieś daleko, unikając kłótni z aroganckim pułkownikiem. A tak szykowały się kłopoty, i to duże, a on nie miał pojęcia, jak wybrnąć z tej sytuacji. Obawiał się, że gdy odmówi, pułkownik uda się do przełożonych i popsuje mu opinię, na której świeżo upieczonemu dowódcy bardzo zależało. Uznał bowiem, że czas szaleńczych wyczynów się skończył i należało zacząć myśleć o karierze, choć do końca nie był przekonany, czy to dobre założenie. Usiadł za biurkiem, najwidoczniej by dodać sobie powagi, i natychmiast zapytał.
A wiemy chociaż, jak duże jest to lądowisko?
Uznał, że musi wciągnąć natręta na swoje pole i znaleźć argumenty wskazujące jednoznacznie, że misja jest niemożliwa do wykonania. Holan doskonale rozumiał jego taktykę. Wiedział, że za chwilę padną pytania o twardość gruntu i odległość od radzieckiej jednostki wojskowej. Nie odpowiedziałby na żadne, więc kapitan rozłożyłby ręce i odesłał go do diabła. I miałby rację. Musiał zaatakować.
Panie kapitanie.
Wstał z fotela i pochylił się nad biurkiem. Jego głowa znalazła się tuż nad głową Spagujewicza.
Jakbym nie wiedział, kim pan jest, to bym tutaj nie przyjeżdżał. Ale ja wiem, że jest pan dzielnym, wspaniałym lotnikiem, któremu popieprzyło się w głowie, jak go zrobili dowódcą.
Spagujewicz usiłował zaprotestować, ale Holan położył mu rękę na ramieniu. Mimo nieprzyjaznego tonu, w tym geście było coś bardzo ojcowskiego.
Niech pan się nie złości, bo wiem, co pan potrafi. Znam raporty z pana wyczynów w Jugosławii. Żeby ratować kobietę w ciąży, lądował pan jakimś rozklekotanym dwupłatem na szczycie góry i startował, staczając się w przepaść, licząc, że akurat dmuchnie wiatr, który uniesie pana samolot. Tak było?
Kapitan siedział w milczeniu.
A zrzut broni dla oddziału partyzanckiego pod Srebrenicą? Przeleciał pan pod mostem, aby uniknąć ognia przeciwlotniczego, i przemknął się przez wąwóz tak wąski, że od końcówek skrzydeł do skał było kilkanaście centymetrów. Tak było? Uratował pan wielu ludzi. Mówić dalej? Przypomnieć panu, co robił pan nad Sutjeską? Sam Tito mówił o panu jako o bohaterze, który nie zna strachu.
Kapitan uśmiechnął się. Nie sądził, że ktokolwiek pamięta jego wyczyny.
Panie pułkowniku, zgadza się, ale wtedy ryzykowałem tylko swoje życie. Teraz oczekuje pan, że wyślę na stracenie co najmniej 2 ludzi.
To niech pan leci do Czochy. Dobrze panu zrobi. Inaczej zakwitnie pan za tym biurkiem.
Spagujewicz przeciągnął ręką po włosach. Zastanawiał się.
Wygrał pan. Muszę jednak powtórzyć pytanie o lądowisko. Wie pan chociaż, czy jest odpowiednio długie, żeby posadzić tam samolot?
Tak, tylko tyle wiem.
Poradzimy sobie. Lysander ląduje nawet na gumnie w stodole. Łąka wielkości piłkarskiego boiska wystarczy. Kogo mam zabrać?
Z panem poleci ktoś, kto dobrze zna teren. Ryzyko, że wpadnie pan w ręce Rosjan, jest za duże. Musicie zabrać lekarza. A tam na Śląsku będzie czekać na was 2 ludzi. Mogą być ciężko ranni. Obawiam się, że ścigają ich Rosjanie.
5 osób to dużo, jak na ten samolot. Wymontujemy uzbrojenie. Dodatkowy zbiornik paliwa wyrzucę po wylądowaniu. Dam radę.
Holan wyciągnął rękę i z radością uścisnął dłoń Spagujewicza. Nie powiedział mu, że bardzo niewiele wie o celu tej wyprawy, a jedynie kieruje się przeczuciem, że York i Czerny znaleźli się w opałach, a on jest jedynym człowiekiem, który może ich z tego wyciągnąć.